z biznesu do słuchania.
Ktoś, kto nie korzystał dotychczas z usług tanich przewoźników, właśnie dostał kilka wskazówek, jak zmienić ten stan rzeczy. Takich podpowiedzi będzie zresztą dzisiaj więcej, ale to za chwilę. Wcześniej zastanowimy się wspólnie z Markiem Andryszakiem, szefem TUI na Europę Środkową, czy ten powszechny dostęp do tanich biletów lotniczych nie zabije w końcu biur podróży.
Zazwyczaj jest tak, że podaż pobudza popyt, a więc większa dostępność i większa dostępność nie tylko w sensie oferty, ale również w sensie ceny, ogólnie rzecz biorąc wzbudza więcej przemyśleń u klientów, zastanawiać nad tym, czy można gdzieś polecieć. A jako, że branża touroperatorska ma ogromną efektywność działalności, efektywność pojawia się przez to, że dużo bardziej wypełnia miejsca w samolotach niż przeciętna linia lotnicza, dużo lepiej wypełnia miejsca w hotelach niż przeciętny hotelarz. Przez to tą efektywność, wliczając w cenę, jest w stanie zaoferować bardzo atrakcyjną cenę w stosunku do klienta. I przez to zawsze jest konkurencyjna przeciwko wszelkim innym ofertom turystycznym. Dlatego też jakby wzbudzenie popytu ogólnie rzecz biorąc poprzez większą ofertę na razie nas jeszcze jakby nie zastanawia negatywnie. Tak?
Czyli zauważają Państwo to zjawisko, ale ono nie wpływa jakoś istotnie na funkcjonowanie branży czy też samej firmy?
Dokładnie tak. Oczywiście zauważamy zwiększenie podaży, jak najbardziej, szczególnie na rynku niemieckim. W ciągu ostatnich 12 miesięcy doszło do ogromnego wzrostu podaży, ale na razie to nas nie martwi w sensie naszej konkurencyjności.
Jest też tak, że branża turystyczna jest trochę klientem innego rodzaju linii lotniczych, bo bazują Państwo na liniach czarterowych, podczas gdy taki prywatny turysta, nazwijmy to tak, bazuje na najczęściej na low-costowych, czy popularnie mówiąc, tanich liniach lotniczych. Tymczasem na rynku linii czarterowych też bardzo dużo się ostatnio działo, było szereg upadłości i to głównie chyba uderzyło w rynek niemiecki.
Dokładnie tak było. Z drugiej strony te zasady, które Pan opisał, one jakby częściowo mają tylko miejsce. Otóż jakby rynek czarterowy i low-costowy na przykład na rynku niemieckim już się przeplatał kompletnie od jakichś 10 lat. Air Berlin było jednym z przykładów, gdzie ciężko by było powiedzieć, czy jest to linia czarterowa, czy low-costowa, czy rozkładowa. Ciężko. Tak naprawdę była wszystkim. I zupełnie podobnie zaczyna się dziać trochę na rynku polskim przez Ryanair Sun i Ryanair. Tu już jakby też ciężko będzie powiedzieć za jakiś czas, co jest low-costem, co jest czarterem. Dzisiaj Enter Air i jeszcze niedawno Smoltan były stricte liniami czarterowymi, ale jeżeli Pan spojrzy na ofertę tu operatorów, tu i Poland, to znajdzie Pan również ofertę samego przelotu na tych właśnie liniach. I to wszystko będzie ewoluowało. To znaczy, że pewnie za 5 lat również w rynku polskim będzie nam ciężko powiedzieć, czy linia jest linią rozkładową, low-costową, czy charterową. Więc jakby sama istota prowadzenia tego biznesu będzie się zmieniała i będzie ciężko nam niedługo powiedzieć, co jest czym.
Koszt przelotu to jest jeden z istotnych czynników ceny wycieczki czy ceny zagranicznego pobytu. Jak to się zmieniało i jak będzie się zmieniało Pana zdaniem w najbliższym czasie?
Koszt przelotu bardzo mocno zależy od jakby jednej szybkiej zmiennej, to jest koszt paliwa, i drugiej, w szczególności na rynku polskim, ważnej zmiennej, to jest stosunek złotówki do dolara. Ogólnie rzecz biorąc, linie lotnicze, które rosną, są w stanie utrzymać całościowe koszty, przeciętne całościowe koszty w miarę stabilnie. Linie lotnicze, które nie rosną, tym rosną całościowe koszty i przez to próbują to przekładać na coraz wyższe ceny. Na rynku polskim, ze względu na dynamikę wzrostu, mamy raczej rosnące linie lotnicze. Czyli raczej ogólnie rzecz biorąc stabilne koszty. I wtedy mamy te dwie wpływowe, o których wspominałem, które oczywiście mogą się zmieniać i przez to mają wpływ raz do góry, raz na dół, jeżeli chodzi o cenę. Ale strukturalnie, patrząc na rynek polski, ja nie oczekuję jakby rosnących cen. Co jest inaczej, to chyba na rynkach zachodnich, gdzie linie lotnicze wolniej rosną albo nie rosną. Jeżeli jest brak wzrostu, w tym momencie raczej koszty rosną szybciej niż produkt, ilość produktu, przez to rosną przeciętne ceny i tutaj raczej ceny pewnie w najbliższych latach będą lekko szły do góry.
Czy to jest jeden z czynników, dla których Polska staje się coraz ważniejszym rynkiem dla firmy TUI?
Polska staje się coraz ważniejszym rynkiem dla TUI z różnych powodów. Pierwszym powodem jest, oczywiście rosnący rynek jest zawsze rynkiem atrakcyjnym. A przez to, że 6-7 lat temu na rynku polskim wprowadziliśmy jakby zasadnicze zmiany co do dystrybucji naszych produktów, które 2-3 lata się rozpędzała, a teraz pędzą pełnym pędem, to widzimy po prostu ogromne przełożenie nie tylko na wzrost TUI na tym rosnącym rynku, które rośnie na bardziej dynamicznie, ale również na coraz wyższą zyskowność tego biznesu, co jest fenomenalne i bardzo fajnie, z tego się bardzo cieszymy. Z drugiej strony, oczywiście my jako TUI jesteśmy też zainteresowani tym, aby mieć bezpośredni kontakt z klientem. To znaczy chcemy, aby ten klient u nas bezpośrednio kupował, wtedy go znamy, a jak klienta znamy, możemy go lepiej obsłużyć. I tu również Polska czołuje, patrząc na rynki szczególnie centralnej Europy, w części klientów, których obsługuje bezpośrednio. To również jest jakby wynik naszych zmian dystrybucyjnych, ale on również owocuje. I to jest następna jakby kwestia, która nas bardzo interesuje, która również wspomaga w nasze patrzenie bardzo pozytywne na rynek polski.
Dla firm turoperatorów i dla turystów, dla klientów tych firm bardzo istotne są lotniska, a jednym z najpopularniejszych i najważniejszych lotnisk w Polsce jest warszawskie lotnisko Chopina. Tymczasem przyszłość tego lotniska jest pod znakiem zapytania. Jak to będzie wpływało na funkcjonowanie rynku?
I to jest największa zagadka. Oczywiście zazwyczaj każdy z nas, teraz nie chcę być filozofem, ale ludzkość ogólnie rzecz biorąc patrzy na zmiany sceptycznie i się ich obawia. I ja też również patrzę na to, mówię, ojej, czy nam się uda wszystko tak dalej rozwijać, jak się dotychczas udawało, jeżeli na przykład za 3 lata Chopin będzie kompletnie zamknięty, albo będzie dedykowany tylko i wyłącznie jednej linii lotniczej i wszystkie inne linie zostaną jakby poproszone o przesunięcie swoich przelotów na inne lotniska. Z drugiej strony klient i również organizacja komercyjna znajdują rozwiązania, więc tutaj również jest optymistą. My znajdziemy rozwiązania i klienci również znajdą rozwiązania, bo zazwyczaj monopolizacja skutkuje wyższymi cenami. Więc jeżeli na Chopina się okaże, że będzie monopolizacja oferty w kierunku jednego przewoźnika, to ten przewoźnik będzie podnosił ceny. Jak będzie podnosił ceny, klienci będą uciekać. I to jest zawsze to samo. Monopole zabijają konkurencję, zabijają klienta, potrzeby klienta. Więc ja jestem w stanie, że poradzimy sobie.
No, może nastąpić takie zjawisko, że klienci odejdą od tour operatorów i przesiądą się w większym stopniu na tych low-costowych operatorów sieci lotniczych. Czy nie obawiają się Państwo takiego zjawiska?
Ja nie tkwię w szczegółach tego, co ma się stać na lotnisku Chopina, ale tyle, co się orientuję, to chodzi o jakby dedykowanie tego lotniska ku liniom rozkładowym. Czyli zarówno linie charterowe, jak i linie low-costowe są nie do końca chętnie widziane. W tym momencie nie będą mogli się przesiąść na linie low-costowe, tylko musieliby się przesiąść na linie rozkładowe. A linie rozkładowe mają to do siebie, że zazwyczaj są to linie, które na pozycji kosztowej już dzisiaj nie są atrakcyjne. A jeszcze tego monopolizacja, to co wspomniałem wcześniej, więc jestem rozprężony.
Tu i należy do takich firm, które sama posiada swoje linie czarterowe lotnicze, co nie jest standardem w branży turoperatorów. Jednocześnie żyjemy w świecie, gdzie hołduje się outsourcingowi. Jak w takim razie należy rozumieć to, że Państwo poszli inną drogą?
Znaczy na pewno pewne decyzje zostały podjęte 30-40 lat temu, tak? I pewne struktury są konsekwencjami tego, co stało się 30-40 lat temu. Z drugiej strony, przy tej skali biznesu, którą my prowadzimy, trzeba zawsze myśleć o tym, jaką część tego, co robię, muszę zabezpieczyć dalekosiężnie. A zabezpieczenie dalekosiężne zazwyczaj ma coś wspólnego z własną produkcją. I tutaj właśnie to jest jakby logika za własnymi liniami lotniczymi. Przy tej skali 27 milionów klientów pytanie jest, czy to wszystko chcę obsługiwać tylko i wyłącznie obcymi liniami lotniczymi. No, trzeba się nad tym dobrze zastanowić. I uważam, że nasza obecna jakby struktura w tym, że obsługujemy na niektórych rynkach, jak brytyjskim 90-95% własnymi liniami, a na niemieckim 70% własnymi liniami. Po prostu trochę zależy od rynku, od struktury klienta, od tego, jak się rozwijamy, ale sądzę, że jeżeli tu i Poland za 4-5 lat będzie miał 2 miliony klientów, to wtedy może też będziemy musieli myśleć o tym, jaką część tego trzeba już zabezpieczyć własną linię lotniczą, bo to jest po prostu zbyt duże, aby się obsługiwać tylko wyłącznymi kontraktami komercyjnymi.
Ludzie i w tym Państwa klienci coraz większą uwagę zwracają na kwestię ekologii. Lotnictwo to jest spory emitent CO2, odpowiada nawet, niektórzy mówią, za 3% tej emisji w skali świata. Jak Pana zdaniem będzie to wpływało na dalsze funkcjonowanie tour operatorów?
Tak samo jak dalsze funkcjonowanie linii lotniczych ogólnie rzecz biorąc. Jak powiedziałem wcześniej, tour operatorka polega na tym, naprawdę na generowanie efektywności większej niż każda składowa. Przez to, i to jest jedna właśnie z wyników tego, dwie najlepsze linie lotnicze na świecie, jeżeli chodzi o efektywność nieemitowania, to są linie TUI. To jest linie TUI z UK i linie TUI z Niemiec. Z czego to wynika? Z tego, że te samoloty są dużo bardziej wykorzystywane i każde miejsce jest dużo bardziej wykorzystywane niż przeciętnie w każdej innej lotniczy i z tego, że są w miarę nowe samoloty. Więc to, co się będzie działo, a będzie na pewno zmiany względu na ochronę środowiska, które według mnie też są konieczne, to będzie miało wpływ ogólnie rzecz biorąc na każdy rodzaj transportu. I tu może się zastanowić, ok, pewnie dzisiaj jakby kolej jest efektywniejsza pod względem emisji niż lotnictwo, ale czy pojadę koleją na wakacje do Grecji, ciężko wyobrażalne, by spędzić 2 dni, 2,5 dnia w podróży z 14 dni w jedną stronę, a później trzeba jeszcze wrócić. Więc lotnictwo będzie istniało, pewnie będą, to będzie miało wpływ na cenę, tak sądzę, ale z drugiej strony ogólnie na lotnictwo. Więc tego znowu się nie boję, bo my w tym jesteśmy efektywniejsi niż inni.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był pan Marek Andryszak, szef TUI na Europę Środkową.
Dziękuję bardzo.